Gościem rozmowy dnia jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu, Kosma Złotowski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Panie pośle, chciałbym zapytać pana, co pan sądzi o udziale Donalda Tuska w polskiej polityce, bo zdaje się, że Donald Tusk nie rozstał się tak bardzo z naszym krajem. Pozwoli pan, że zacytuję jego słynny twitterowy wpis. Alarm, ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media. Strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie. Tak na Twitterze napisał Donald Tusk.
Pan Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej powinien się powstrzymać od udziału w jakiejkolwiek polityce narodowej. Wyraźnie tutaj pokazał swoje nastawienie, które jest mniej więcej takie samo jak nastawienie Platformy Obywatelskiej czy Nowoczesnej.
Jakie to nastawienie?
Takie fałszowanie rzeczywistości, no bo mówi o ograniczaniu niezawisłości sądów, podczas gdy to, co tutaj w Polsce się dzieje, to jest przyjmowanie ustawy, według której będzie się mianowało sędziów mniej więcej tak, jak w większości krajów Unii Europejskiej, więc nie jest to tłamszenie niezależności sądów.
Po raz kolejny słyszymy głosy mówiące o zbliżaniu się obecnie rządzącej naszym krajem ekipy do Kremla, do polityki Moskwy.
Władimir Putin postrzegany jest jako ostatni na świecie obrońca prawdziwych wartości, a mianowicie to zdystansowanie się Kremla od rocznicy rewolucji październikowej, od Lenina, a z drugiej strony popieranie wartości chrześcijańskich, co rzeczywiście Putin robi. I to samo robi polski rząd w tym sensie, że również dba o te wartości, więc tutaj to podobieństwo być może się niektórym narzuca, no ale we wszystkim innym wszystko nas różni z Kremlem i z Putinem, także tego rodzaju porównania są zupełnie nieuprawnione.
Jaka może czekać polityczna przyszłość Donalda Tuska po zakończeniu jego kariery w Brukseli?
Zwykle ci, którzy pełnią wysokie funkcje w Unii Europejskiej, potem pełnią funkcje również wysokie, ale nie wystawione na światło kamer, takie bardziej dyskretne. No ale oczywiście niewykluczony jest jego powrót do polskiej polityki, jeśli zechce. No zawsze może wrócić i wystartować w takich czy innych wyborach, albo prezydenckich, albo sejmowych. W każdym razie z całą pewnością będzie miał możliwość uzyskania jakiegoś stanowiska w Unii Europejskiej, bo taki jest zwyczaj.
Zostańmy przy sprawach międzynarodowych. Jak się okazuje, możemy przeczytać w polskiej prasie, Niemcy także chcą się uniezależnić od gazu z Rosji. W Europie jest coraz większe zainteresowanie amerykańskim gazem. Gdy Polska podpisywała pierwsze umowy krótkoterminowe na import gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych, odczytywano to w Europie Zachodniej jako fanaberię. Polityczny krok, którego celem jest symboliczne uderzenie w rosyjski Gazprom.
My mamy doświadczenie z Rosją i wiemy, że jeżeli ktoś buduje gazociąg, który jest trzykrotnie droższy w budowie niż ten, który mógłby przechodzić przez terytorium czy Ukrainy, czy Białorusi i Polski, to jakiś ma w tym polityczny cel. W związku z tym nigdyśmy nie ufali w te dostawy rosyjskiego gazu, to znaczy owszem, musimy za niego płacić, jeżeli z niego korzystamy, ale zdajemy sobie sprawę, że w każdej chwili Rosjanie mogą zamknąć kurek i powiedzieć, i co nam zrobicie. W związku z tym wolimy się zabezpieczać. Jeżeli Niemcy również zabiegają o to, żeby móc sprowadzać gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych, no to robią to po to, żeby też ewentualnie móc Rosjanom powiedzieć, mamy jeszcze jakąś alternatywę.
Zarzucano nam, że jesteśmy gotowi przepłacać za amerykański gaz, żeby tylko dokuczyć Rosjanom.
No, a Rosjanie byli gotowi przepłacać za budowę gazociągu po dnie Bałtyku po to tylko, żeby uniezależnić się od Ukrainy, od Białorusi czy od Polski.
Rosja wydaliła historyka Henryka Głębockiego. Naukowiec ten jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego i krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Od wielu lat, od 1993 roku prowadził badania zbiorów archiwalnych w zakresie relacji polsko-rosyjskich XIX i XX wieku. 2 grudnia miał wygłosić wykład w Instytucie Polskim w Moskwie. Wiemy, że do tego nie doszło.
Myślę, że to jest taka demonstracja i pokaz tego, że Rosji nie bardzo podobają się te wyniki, które badania polskich historyków w rosyjskich archiwach się okazują. No więc to jest taka demonstracja, ale myślę, że te badania tak czy inaczej trwać dalej będą, o ile Rosja oczywiście nie zamknie archiwów. Rosjanie właśnie tak lubią pokazać swoją siłę wtedy, kiedy mogą. Pewnie nie podoba im się odkrywanie takich dokumentów.
Reduta dobrego imienia, działająca w naszym kraju od pewnego czasu, stworzyła aplikację Rycerz, która ma służyć w internecie do obrony imienia Polski na świecie. Jak nasz kraj jest oceniany i postrzegany za granicą? Jak to widać stamtąd, gdzie pan pracuje i przybywa?
Z Parlamentu Europejskiego widać to, że nasi zachodni koledzy mają bardzo mgliste pojęcie o Polsce, polskiej historii. No wiedzą tych kilka najważniejszych rzeczy. Wiedzą o Solidarności, o tym, że to w Polsce rozpoczęło się wyzwalanie Europy Wschodniej z okowów komunistycznych, ale niewiele więcej nad to. Wiedzą również, że to na terenie Polski były obozy koncentracyjne niemieckie, no ale już tak precyzyjnie tego nie potrafią określić. I takie działania są bardzo potrzebne. Ja niedawno rozmawiałem z takim moim niemieckim kolegą, posłem, który owszem słyszał o tym, że CDF kiedyś podało, że polski obóz koncentracyjny, on się bardzo oburzył, no ale mówi, to jest rzadkość, to przecież nie zdarza się często. Otóż to zdarza się często, to zdarza się nie tylko w niemieckich, ale w ogóle w zachodnich mediach po wielokroć w ciągu roku i na najbliższej sesji w Strasburgu wręczy mu taką księgę tego rodzaju cytatów z ostatnich 3 lat. I ta księga tych cytatów również powstała przy pomocy Reduty Dobrego Imienia, a także Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Twórcy aplikacji Rycerz i osoby pracujące w Reducie Dobrego Imienia mówią, że ich marzeniem jest, aby nawet 1 000 000 Polaków mieszkających w Polsce, ale także Polacy rozsiani po całym świecie brał udział jako tak zwane pospolite ruszenie internautów, gdzie w każdym przypadku, gdy zauważą dyfamację naszego kraju, powinni reagować.
Tak, bo odpowiedź czytelników robi wrażenie na redaktorach, natomiast jeżeli takich odpowiedzi nie ma, no to wszystko jest w porządku. I te, ja nie chciałbym powiedzieć kłamstwa, bo to nie zawsze wynika ze złej woli. To wynika raczej z niedouczenia, z braku precyzji redaktorów, dziennikarzy, że w ten sposób określa się obozy, które były na terenie okupowanej Polski. No to zresztą jest bardzo długie wyrażenie, tak? Niemiecki obóz na terenie okupowanej Polski. A tak powiedzieć polski obóz, no bo w Polsce to polski. Otóż nie wszystko, co w Polsce, to polskie.
Usłyszeliśmy z ust prezydenta jeszcze wtedy Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy, polskie obozy.
No właśnie. I wtedy też nie było reakcji na to, chociaż na sali był dawny minister spraw zagranicznych, pan Adam Rotfeld, który to słyszał na własne uszy. Też mógłby zareagować. No, Reduta Dobrego Imienia robi to od dłuższego czasu i dzięki tej aplikacji, mam nadzieję, te wysiłki będą zwielokrotnione, więc bardzo dobrze, że taka aplikacja powstaje. Każdy może z niej skorzystać. I to dobrze. Im więcej reakcji na tego rodzaju, z jednej strony kłamstwa, bo czasami to jest intencjonalne, z drugiej strony przeinaczenia, bo czasami to jest naprawdę wynika tylko z jakiejś ignorancji, a nie z chęci przedstawienia Polski w jakimś złym świetle, tyle tylko, że efekt jest taki, że Polska przedstawiana jest właśnie w złym świetle, więc należy na to reagować, to reagować stanowczo.
Niedawno usłyszeliśmy, że ulicami polskiej stolicy przeszło 60 tysięcy faszystów.
O właśnie. Na przykład takie kłamstwo. Są tacy, którzy chcą w ten sposób przedstawić atmosferę w Polsce, że tutaj jesteśmy w przeddzień otwarcia nowych obozów koncentracyjnych. Na Zachodzie to już jest pewna tradycja od, ja wiem, 20 paru lat, że jeżeli władze w kraju unijnym obejmuje rząd, który nie cieszy się entuzjazmem tych liberalno-lewicowych elit, to należy go zwalczać w każdy możliwy sposób. No, pierwszy raz przeżywaliśmy to w Austrii. Wtedy, kiedy do rządu weszła partia Jörga Haidera, FPÖ. Dzisiaj ta partia powtórnie będzie w koalicji rządzącej, ale wtedy to dla tamtych liberalnych elit był szok. Wtedy nie przyjmowano austriackiego ministra spraw zagranicznych w europejskich stolicach. Dzisiaj taki rząd, który się nie podoba tym liberalno-lewicowym elitom, mamy również na Węgrzech i mamy w Polsce. I z całą pewnością te elity będą dążyły do tego, żeby obraz kraju, w którym taki rząd istnieje, rządzi, mało tego, ma poparcie społeczne, pokazywać w jak najbardziej krzywym zwierciadle.
Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę.
Dziękuję.
Państwa i moim gościem był europarlamentarzysta z Prawa i Sprawiedliwości Kosmas Łotowski. Dziękuję.
Kłaniam się.